Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry, a Państwa gościem jest prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz.
Dzień dobry, witam Państwa.
W kampanii, która zaczęła się do Europarlamentu, ale nie o kampanii, nie o polityce, pojawiła się dyskusja o euro. Jakie Pan ma zdanie o wprowadzeniu bądź nie eurowaluty?
Ta dyskusja jest niewątpliwie cały czas potrzebna. Ona trwa tak naprawdę z różnym nasileniem od, no myślę, że już może i 10 lat, tak? Bo pierwsze lata po przystąpieniu Polski do Unii, no to nikt o euro nie dyskutował z oczywistych względów, był tak duży różnice w spełnieniu warunków i niemożliwości spełnienia tych warunków konwergencji, no, że po prostu nie było o czym rozmawiać, tylko trzeba było te warunki spełniać. Dzisiaj
ich jest mnóstwo.
Ich jest mnóstwo, aczkolwiek no, polska gospodarka i polski system monetarny jest dosyć, bym powiedział, stabilny, mocny. On tak naprawdę w praktyce jest bardzo mocno z euro powiązany, prawda? Śledzimy to najczęściej przy tym, kiedy euro słabnie albo rośnie, no to praktycznie złotówka podąża. To są oczywiście powiązania faktyczne, związane z wymianą gospodarczą, z lokowaniem naszych krajów w podobnym, że tak powiem, przestrzeni oceny ryzyk i tak dalej. Więc de facto my już jesteśmy do tego euro dosyć mocno przyklejeni. Natomiast niewątpliwie, o tym mówią wszyscy fachowcy, chyba coraz więcej, w przypadkach kryzysowych, w przypadkach, kiedy dochodzi do jakiegoś załamania, stagnacji, kryzysu gospodarczego, no to własna polityka pieniężna, możliwość regulacji kursu i tak dalej, to jest bardzo, bardzo silne oręże, nawet można powiedzieć czasem jedyne. No bo tak naprawdę, co może państwo w krótkim okresie czasu zrobić poza właśnie polityką kursową, jeżeli ma własną walutę, prawda? No druga kwestia to jest ta podnoszona obecnie tutaj w tych deklaracjach politycznych. No niewątpliwie obserwujemy, iż z punktu widzenia, bym powiedział, takiego bardzo powierzchownego, to znaczy takiego użytkownika, bym powiedział, użytkownika Europy, nie? Czyli osoby, która jeździ gdzieś za granicą, nabywa dobra i tak dalej, no to jasne, że posiadanie jednej waluty, niekonieczność, no, brak konieczności wymiany tej waluty na inną.
A z punktu widzenia przedsiębiorcy na tej ścianie zachodniej?
Z punktu widzenia przedsiębiorcy bym powiedział tak, na pewno jest to grupa, gdzie procent poparcia dla ewentualnego przejścia na euro jest większy niż średnia w społeczeństwie, ale nie jest to też, bym powiedział, jakaś dominanta zdecydowana, może to jest powyżej 50%, gdyż częściowo te ryzyka kursowe i konieczność wymiany, no to też jest niedogodność dla działalności gospodarczej, zwłaszcza przy eksporcie czy imporcie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście euro jest bardzo dobrym elementem wsparcia i też poprawy stopy życiowej dla krajów silnych gospodarczo. Jeżeli byśmy mieli być w ogonie grupy euro, wspólnego obszaru walutowego, to niewątpliwie by minusy przeważyły nad plusami.
Wiemy już, że OFE zostanie zlikwidowane. Co prawda ustawy jeszcze nie ma, ale mamy już zarys tego, jak to nowe rozwiązanie będzie wyglądało. Jak pan je ocenia?
Znaczy na pewno jest to jakieś wyjście do przodu, bo te OFE po tym, bym powiedział, po tych zmianach, które nastąpiły kilka lat temu, kiedy ze środków, które były no, w powszechnym rozumieniu uznawane za środki prywatne, stały się raptem środkami publicznymi i można było po prostu zadysponować z nimi no, bez zgody obywateli, no to należy po prostu wyjść z tego impasu i trwale rozwiązać, żeby to stały się rzeczywiście środki poprawiające ryzyko życia w wieku podeszłym, na emeryturze i tak dalej, czyli poprawiające sytuację majątkową polskich obywateli. Natomiast oczywiście, no, jak przy każdej zmianie, coś musi być tą łyżką dziegciu i w tym przypadku chodzi o tą opłatę 15-procentową, którą rząd z punktu widzenia metodycznego słusznie podaje, no bo wiadomo, że jeżeli środki trafiają do ZUS-u, to są normalnie opodatkowane wedle progów i to wyższych progów niż 15%. Natomiast no niewątpliwie ta opłata powoduje takie domniemanie, że może chodzi o szybsze ściągnięcie środków z rynku po prostu i tym samym dosypanie jakby brakującego deficytu na zobowiązania programów społecznych, jakie są podejmowane.
A to nie będzie mało, bo dwa razy po 7,5%. Tam jest około 750 zł razy dwa od każdego konta, więc to...
Znaczy to tam się szacuje chyba, że to w dwóch kolejnych latach może nawet dać ta opłata do prawie 20 miliardów złotych. Tam chyba po 9,8 miliarda rocznie. Oczywiście to nie są małe kwoty. Wiadomo, że zapłacone jednorazowo przy decyzji przeniesienia tych środków na środki tych funduszy emerytalnych, indywidualnych kont emerytalnych. No ale myślę, że ten projekt jest jeszcze, tak jak sam pan powiedział, dopiero, że tak powiem, zadany. On jeszcze nawet nie jest przyjęty przez rząd. Idzie
minister przedsiębiorczości już tutaj mówi,
i że... Sądzę, że temat tej opłaty jeszcze będzie głęboko konsultowany. Być może jak przy każdej projekcie, gdzie no fiskus dba o interesy swoje, jeszcze jest pewne pole do negocjacji, by może ta opłata będzie finalnie mniejsza.
Ale zabawna sytuacja, bo kiedy Platforma brała się za OFE, to wtedy Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym, że jest to kradzież. Teraz Prawo i Sprawiedliwość bierze się za OFE i Platforma mówi, że jest to kradzież.
No, mamy tutaj tą sytuację bardzo złą w Polsce, pomijając wszystkie inne sprawy, powiedzmy o charakterze politycznym. No tam też nie jest dobrze, jak walka toczy się na śmierć i życie, ale no, najgorsze jest to, kiedy rozmawiamy o ekonomii, o gospodarce, o finansach i też tutaj nie obowiązują żadne płcienie, żadna dyskusja. Nikt tu jeńców nie bierze, prawda? Tylko albo czarne, albo białe. Jak jedna strona mówi, że dobrze, druga, że kradzież i odwrotnie, nie? Więc to jest chyba no, bardzo duży problem, którym teraz mamy do czynienia, że nie dyskutuje się na argumenty, tylko potępia w czambuł. I myślę, że ostatnie działania, jakie są podejmowane przez władzę centralną, one nigdy nie będą idealne i zawsze będzie można wiele uwag zgłaszać, ale uwag merytorycznych, uwag, które mogą te działania no, poprawić, zmodyfikować i tak dalej. Natomiast no, takie działanie od ściany do ściany, albo potępianie, albo chwalenie i zamykanie oczu, kto by nie powiedział, co by nie powiedział premier czy minister, to od razu jest to dobre. To jedna i druga postawa jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia.
Ministerstwo Finansów od stycznia 2020 roku proponuje, na razie proponuje i zastanawia się nad wprowadzeniem testu przedsiębiorcy.
Tak, no to wróci, ten pomysł już ileś miesięcy temu się pojawił w opinii publicznej.
Teraz tak jakby... wynika z wieloletniego planu finansowego.
Tak, no bo my musimy raportować do Brukseli taki rodzaj jakby planu konwergencji. To jest coś takiego, co można powiedzieć, choć nam się oczywiście to jako ewentualnym ofiarom w cudzysłowie takich planów
zwłaszcza
może nie podobać.
Układów B2B, business to business.
Tak, ale ja chcę powiedzieć jakby o generalnej zasadzie. Wszystkie programy społeczne, one wymagają czegoś, co fachowcy nazywają kalibracją, nie? Czyli ustaleniem szczegółowych warunków takich, żeby jednak no, można było je racjonalnie policzyć, zbilansować, ograniczyć. Stąd pojawiają się różnego typu progi, wyłączenia, ograniczenia i tak dalej, do ogólnie wygłoszonych, bym powiedział, postulatów. I tutaj jest ta dyskusja o tym teście, ona wraca przy okazji, po pierwsze, zwolnienia 26-latków prawda, z podatku PIT w ogóle. Po drugie z propozycji obniżenia bodajże tam do 42 tysięcy dochodu rocznego PIT-u progu do 17%, prawda, z 18. I znowu chodzi o tą kalibrację, żeby to nie były worki bez dna, że dokonamy jakiejś decyzji, która właściwie skutki finansowe będą porażające. Stąd jest pomysł o dyskusji o tym teście. Osobiście uważam, że to nie powinny być żadne testy, tylko powinny być jasne przepisy, które obowiązują i na dzisiaj obowiązują. To, czy ktoś wystawia jedną fakturę w jednym miesiącu, a dwie w innym miesiącu, a może w trzecim miesiącu wcale nie wystawia, no to jest dyskusja bardzo, bym powiedział, trudna do uchwycenia i uważam, że to nie jest dobry pomysł.
Czekamy więc na to, co postanowi Ministerstwo Finansów. Dla wszystkich przypomnę, że Ministerstwo Finansów chce, aby samozatrudnieni udowadniali, że faktycznie są przedsiębiorcami, a nie wypchniętymi do biznesu pracownikami.
Najczęściej tak. Do tego, którym wcześniej wiązała go umowa o pracę.
Na koniec chciałem zapytać o kolejną edycję Lubuskiego Lidera Biznesu.
Tak, to już 11. edycja. Rzeczywiście bardzo tradycyjny, prestiżowy konkurs. Dwa dni temu we wtorek w Zielonej Górze, w siedzibie Gazety Lubuskiej, ruszyła praca kolejnej edycji Kapituły. Będziemy od 6 maja, czyli od zaraz w tym tygodniu po majówce, przyjmowali zgłoszenia firm do końca czerwca. W tym roku prawdopodobnie jeszcze decyzja finalnie nie zapadła, ale prawdopodobnie podsumowanie konkursu i gala odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim. Ostatnie dwa lata byliśmy cały czas na południu, byliśmy w Żaganiu, byliśmy w Zielonej Górze. Teraz gala będzie w Gorzowie. Jeszcze ostatecznie przesądzamy miejsce. Chcielibyśmy być może naszym spotkaniem biznesowym z jednej strony uhonorować te przedsiębiorstwa w sposób bardzo uroczysty, a z drugiej strony zainaugurować działanie teatru po remoncie sali głównej. Zobaczymy, czy uda nam się tak to terminowo po prostu powiązać, żeby ta uroczystość rzeczywiście wybrzmiała.
Jedno jest najważniejsze, przedsiębiorcy szczegóły znajdą na stronie chociażby Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Tak jest i także u wszystkich partnerów, którzy biorą udział w konkursie.
Dziękuję za rozmowę. Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz był Państwa gościem.
Dziękuję uprzejmie.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.